Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na początku nowego roku sądowego Roty Rzymskiej Benedykt XVI przypomniał potrzebę jedności całego kościelnego orzecznictwa w sprawach małżeńskich. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie zajrzymy do zabrzańskiego przytuliska.
Gorzała, ubaw, no i leciało. Znalazłem się w parku, bez butów, brudny jak wieprz, za przeproszeniem. Zusnąłem tego dnia.
I zobaczymy, jak panowie bez adresu wychodzą z samotności. W obchodzonym w Polsce Dniu Islamu wita Państwa Beata Zajączkowska. O znaczeniu tej wyjątkowej w skali światowej inicjatywy opowie ksiądz Adam Wąs, werbista. A ja tymczasem zapraszam na sobotni magazyn.
Rota Rzymska odgrywa istotną rolę dla całego kościelnego sądownictwa, mając zapewnić stosowanie w nim jednolitych zasad działania. Wskazał na to papież, spotykając się z jej pracownikami, rozpoczynającymi kolejny rok sądowy. Ten Trybunał Apelacyjny obchodzi stulecie wznowienia działalności. Jego orzeczenia służą zachowaniu jedności kryteriów we wszystkich sądach kościelnych, strzegąc przed niebezpieczeństwem interpretacji subiektywnych i dowolnych. Jest to szczególnie ważne, gdy wyrokiem sądowym trzeba stwierdzić, czy dane małżeństwo zostało uważnie zawarte. Obok prawa wchodzi tu w grę antropologia i teologia. Stale należy przy tym uwzględniać prawdę o nierozerwalności małżeństwa zgodnie ze zbawczym planem Stwórcy.
W Kościele, właśnie ze względu na jego powszechność i na różnorodność kultur prawnych, w jakich działa, zachodzi zawsze niebezpieczeństwo wytwarzania się niepostrzeżenie orzecznictw lokalnych. Oddalają się one coraz bardziej od wspólnej interpretacji praw pozytywnych, a nawet od nauki Kościoła o małżeństwie. Życzę wypracowania odpowiednich środków, by orzecznictwo Roty Rzymskiej coraz bardziej służyło jedności i było rzeczywiście dostępne dla wszystkich, którzy działają w sądownictwie. Wówczas stosowanie prawa będzie we wszystkich trybunałach Kościoła jednolite. W tej realistycznej perspektywie należy też rozumieć wartość wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestiach prawa małżeńskiego, w tym również papieskich przemówień do Roty Rzymskiej. Są to wskazania dotyczące bezpośrednio działania wszystkich sądów kościelnych, gdyż nauczają z autorytetem tego, co istotne dla rzeczywistości małżeństwa.
W imieniu pracowników Roty Rzymskiej zwrócił się do papieża jej dziekan. Biskup Antoni Stankiewicz przypomniał, że sięga ona instytucji audytorów, którzy pełnili funkcje sędziowskie w kurii papieskiej już w XIV wieku. W XIX stuleciu Rota stała się Trybunałem Apelacyjnym jedynie dla państwa kościelnego, po którego zniesieniu w 1870 roku przestała pełnić funkcje sądownicze. Pius X wznowił ją przed 100 laty jako Trybunał Apelacyjny dla całego Kościoła. Od tego czasu Rota Rzymska wydała prawie 13 tysięcy wyroków.
Natomiast na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął m.in. nuncjusza apostolskiego w Nikaragui, arcybiskupa Henryka Nowackiego, nowego przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego ojca Adolfo Nicolasa oraz ambasadora Argentyny Carlosa Luisa Custera, który kończy swą misję dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej.
Benedykt XVI modli się za ofiary środowej katastrofy lotniczej pod Mirosławcem. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w liście skierowanym do biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. W dokumencie podkreślono, że w wypadku poniosła śmierć elita dowódców wojskowych polskich sił lotniczych. Ich życie zostało tragicznie przerwane na lotniczym szlaku w powrotnej drodze z konferencji na temat bezpieczeństwa lotnictwa wojskowego, przypomniano w liście. Umacnia nas ufność w Bożą opatrzność, która pozwala wierzyć, że ich powołanie, starania, życiowy dorobek znalazły swoje dopełnienie w chwale przedwiecznego Ojca. Benedykt XVI prosi w modlitwie miłosiernego Boga, by zmarli lotnicy mieli udział w chwale zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Uprasza dar męstwa i ukojenia w bólu dla rodzin ofiar tej katastrofy. Jest ona również niepowetowaną stratą dla Polski i polskiego lotnictwa, dodaje w kondolencyjnym liście kardynał Bertone.
Muzyka.
Chociaż według różnych danych jest ich od 30 do 300 tysięcy, są całkowicie niewidoczni. Bezdomnie żyją jakby w innym świecie, często bez imienia, rodziny, skrzętnie dbają o swoją samotność. Z beznadziei egzystencji bez przyszłości pomaga im wyjść Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta. Jednym z takich miejsc na Śląsku, gdzie panowie bez adresu uczą się myśleć o przyszłości, jest Zabrzańskie Przytulisko.
To już jest bardzo długa droga życiowa, jak do tego doszło, że się znalazłem tu. Po pewnym czasie jakimś tam człowiek dochodzi do tego, że sam sobie naszykował taki los. No i tak się stało, że znalazłem się tu. Z własnego powodu, oczywiście na własne żądanie. Kiedyś miałem rodzinę, wydawało się, że będzie wszystko ładnie pięknie. Koledzy, towarzystwo, to tamto i było pięknie, nie? Gorzała, ubaw, no i leciało. Tylko z tym, że w pewnym momencie człowiek nie zaczął się kontrolować, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. Od tego się zaczęło, nie? Rozleciała się rodzina, rozleciał się dom. I znalazł się człowiek w takiej sytuacji, jaki jest. Tylko jeszcze później jest taki problem, że do pewnego czasu człowiek nie kontroluje się, ale kiedyś może, jak dotknie samego dna, na przykład w mojej sytuacji, dotknąłem tego dna, znalazłem się w parku, bez butów, brudny jak wieprz, za przeproszeniem, i zrozumiałem, że trzeba skończyć z tym. No, wprawdzie by było za późno, nie? Pomału z tego dołka się wychodzi, no bo cóż. Najpierw trzeba było zacząć od samego siebie, bo innego wyjścia nie ma.
W Zabrzu funkcjonują 4 placówki. Paweł Babicz, kierownik przytuliska Świętego Brata Alberta w Zabrzu, nad którym jakby główną tak pieczę trzyma zarząd towarzystwa. Właśnie tutaj przytulisko Świętego Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn. Schronisko Świętego Brata Alberta na Rokitnicy dla kobiet. Jest jeszcze klub albertyński, w którym można taką doraźną pomoc otrzymać w postaci przede wszystkim żywności. Punkt aktywizacji bezrobotnych znajduje się w innym miejscu. Przytulisko jest zaplanowane jako kolejny etap wyjścia z bezdomności. Jeżeli są osoby, które już doszły do siebie, mają jakąś motywację do pracy nad sobą, chcieliby coś zmienić, chcieliby coś zrobić, no to są oddelegowywane później do nas.
Najtrudniejsze to chyba jest zacząć od nowa życie. To znaczy się starać się wyjść na prostą, nie? Jak dojdzie się do tego momentu, że będzie koniec, nie? Chcę z tego wyjść, bo dopóki nie chcę sam, bo na przykład nawet ci, którzy tu są, nie? Dalej piją. To znaczy, na czym to polega? On nie pije, bo on tu nie może przyjść, wypity i tak dalej. Ale on co tam weźmie przepustkę, on pójdzie i on wypije. To ja głowę na to, ja nie muszę za nim iść, wiem, że to robi. Dopóki nie dojdzie do tego, nie? To jest takie klepanie sobie. Załóżmy, personel stara się, nie, żeby tam pomóc ludziom wyjść na prosto, ale dopóki człowiek tego nie zrozumie, to jest to bardzo trudne. Zresztą jest kierownik, to on wie o tym, jak to wygląda. Nie?
U nas już jest taka praca, na przykład społecznością domową pracujemy, tak to nazywamy. Chcemy, żeby poczuli się odpowiedzialni za to miejsce, że to nie tylko jakby opiekunowie czy kierownik jest tutaj odpowiedzialny za to miejsce, ale właśnie są mieszkańcy. W takim kierunku właśnie usamodzielniającym, gdzie po prostu jakby odpowiedzialność za ich życie już nie zależy tylko od drugiego człowieka, czy od tego, co on zrobi, do czego go zmusi, czy tam, zmusi to może złe słowo, ale do czego go tam jakby będzie motywował.
Przez zgrupowanie ludzi, ludzie, którzy no, są po podobnym przejściu co ja, bardzo rzadko się trafia, który że losowo się znalazł. A przeważnie to są ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, z rodziną, więc jest to masa ludzi jednak i jakiś tam regulamin musi być, bo nie wyobrażam sobie inaczej, żeby można było współżyć, nie? Pewne zasady trzeba przestrzegać, których musi być przestrzegane, bo inaczej byłaby to jedna banda i nic więcej.
Oczywiście cały czas ta osoba może liczyć na pomoc opiekuna. Oni nie są często przygotowani tak naprawdę do tego, żeby normalnie zafunkcjonować w społeczeństwie wśród ludzi, którzy codziennie rano wstają do pracy, prawda, idą na 8 godzin pracy. Oni na przykład przez tyle lat nie pracowali, że 8 godzin w ciężkiej pracy jest dla nich no, średnio osiągalne. Często te osoby są taką słabą samooceną siebie tak naprawdę, gdzie po prostu krzywe spojrzenie kogokolwiek, do kogo oni nie mają zaufania, odbierają na przykład jako wytyk, przytyk, coś, co obraża ich. No też tak czasami są traktowani z tego, co oni mówią, z góry przez urzędników, prawda, i tak dalej. Dlatego to wszystko jakby wpływa na ich jakby samoocenę i tak naprawdę na lęk, który gdzieś tam w sobie mają, bo tak naprawdę te osoby w dużej części nie mają rodzin. Nie mają na kogo liczyć, bo często przez swoje zachowanie jakby te rodziny potracili i trudno im powrócić do tego. Ale właśnie to jest to, że jakby tutaj mam poczucie też tego, że nie są sami, że są w grupie, że są mniej więcej w bezpiecznym miejscu dla nich, bo są jasne zasady. No i tutaj chciałbym, żeby właśnie tutaj wracając do tego społeczeństwa po prostu nawiązywali takie zdrowe relacje, uczyli się przynajmniej jakby jak może relacja wyglądać, jak można te relacje budować.
Załóżmy jak w moim przypadku, pierwsze co było, no jakbym się trochę opamiętał, pierwsze co było odizolować się od tego towarzystwa. Zmienić otoczenie, zmienić towarzystwo, bo nigdzie by nie było, by nawet w inne towarzystwo, ale wejdzie się grupę ludzi nieznanych i wtedy można od razu swoje warunki stawiać, nie? A załóżmy w grupie, jeżeli się przebywa kupę czasu i chce się coś zmienić, jest trudno. Dlaczego? Dlatego, że znają jego charakter, znają jego skłonności. Co ty tego, to tam, siam, to i panie, to jest naprawdę się trudno. Pierwszy jakiś taki ten to jest odizolować się, po prostu odizolować się z danej grupy. Bez rodziny, bez żony, bez dzieci, nie? No bo no i tak się złożyło, nie?
Myślę sobie, że w 90 przypadkach, bo tak naprawdę, jeżeli chce się przestać pić, to trzeba też odejść z towarzystwa, w którym się piło. No, tak naprawdę przestaje się być rozumianą osobą w tym towarzystwie.
Z tymi kolegami to jest tak, to było złe pojęcie o kolegach. No tylko, że to człowiek trochę za późno zrozumiał. Był kolega, to by nie doszło do tego. To było ala kolega, bo chodziło o to, żeby tylko wypić, żeby tego było, za co to się klało, no proste.
W ośrodku prowadzonym przez Zabrzańskie Koło Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta przebywa obecnie 38 mężczyzn, którzy powoli zaczynają myśleć o przyszłości. A reportaż z zabrzeńskiego przytuliska przygotowała Marta Masłyk.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
As-salam znaczy pokój. Ósmy dzień islamu w kościele katolickim w Polsce. Wassalamu alaikum. Pokój wam. Pax vobiscum. Wielokrotnie wypowiadano dziś te proste, ale jakże wymowne pozdrowienia. Okazją było kolejne ogólnopolskie spotkanie chrześcijan i muzułmanów oraz ludzi dobrej woli, którzy zebrali się w domu pielgrzyma przy parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie, aby wspólnie świętować Dzień Islamu. Już po raz ósmy Episkopat Polski wpisał ten dzień do kalendarium oficjalnych wydarzeń Kościoła w naszym kraju. Warto przypomnieć, że Dzień Islamu obchodzony jest 26 stycznia i przypada na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który z kolei poprzedzony jest Dniem Judaizmu. W takim układzie chrześcijanie rozpoczynają ważny dla nich okres spotkaniami z Żydami, których uznają za starszych braci w wierze, a kończą je spotkaniami z młodszymi braćmi w wierze, czyli wyznawcami islamu. Temat tegorocznego spotkania brzmiał pokój w obu tradycjach. W obecności licznie zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele ambasad krajów muzułmańskich w Polsce, gospodarz spotkania ksiądz biskup Romuald Kamiński podkreślił rangę tego dnia. W swym przesłaniu przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Konferencji Episkopatu Polski wskazał podstawowe cele dialogu międzyreligijnego. Zaliczył do nich życie w pokoju i współpracę dla dobra ludzkości. Istotną częścią całego spotkania było czytanie fragmentów Pisma Świętego i Koranu poświęconych pokojowi. Poza centralnymi obchodami w Warszawie spotkania odbywają się również w innych miastach. W Poznaniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki poprowadził modlitwę z udziałem przedstawicieli Ligi Muzułmańskiej w Polsce. Obchody Dnia Islamu w Poznaniu wypełni kilka imprez towarzyszących, takich jak dyskusja panelowa, spotkanie dyskusyjne w kontekście wystawy fotograficznej oraz promocja przygotowanej specjalnie na tej okazję książki pod tytułem Dialog w żywiole wyobraźni. Natomiast już wczoraj w misyjnym seminarium duchownym księży werbistów w Pieniężnie odbyło się spotkanie pod tytułem Mistyka i pokój. Pierwszą część spotkania wypełnił wieczór z poezją Rumiego. Wiersze tego słynnego XIII-wiecznego poety i mistyka muzułmańskiego Maulany Jalla ad-Dina Rumiego recytowali Mahmud Wahidian z Iranu i Iwona Nowicka. Druga część odbyła się w kaplicy seminaryjnej, gdzie uczestnicy tradycyjnie spotkali się na modlitwie wzajemnej. Jej tegorocznym mottem były słowa „Pokój wam”, które Jezus wypowiedział do apostołów po zmartwychwstaniu, a które kilkakrotnie występują również w Koranie. 29 stycznia spotkanie z okazji Dnia Islamu odbędzie się również w Krakowie. Po nabożeństwie Słowa Bożego pod przewodnictwem metropolity krakowskiego księdza kardynała Stanisława Dziwisza wykład pod tytułem Pokój w tradycji islamu wygłosi imam Ali Abi Issa, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. Niezależnie od oficjalnych spotkań w tym dniu wszyscy jesteśmy zaproszeni do modlitwy o pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów. kontekście tegorocznego tematu warto wskazać na kilka ważnych elementów pomagających zrozumieć, czym jest pokój w islamie. Koran wielokrotnie podkreśla ogromną wartość, jaką dla człowieka stanowi pokój. Jest on właściwym stanem, oddającym relacje między muzułmanami i pozostałą częścią ludzkości. W tradycji islamskiej as-salam posiada kilka znaczeń. Najważniejszym jest przypisanie tego określenia samemu Bogu. On jest nie tylko źródłem i gwarantem pokoju, ale sam jest pokojem. W łączności z tym najważniejszym znaczeniem pozostają trzy inne. Pierwsze to zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przeciwko złu. Mówi o tym sura 15. Zaprawdę bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł. Wejdźcie tutaj w pokoju, bezpieczni. Drugie znaczenie to dobroć i przebaczenie. I wreszcie to, które usłyszeliśmy na początku audycji, assalamu alaikum. Pokój niech będzie z wami. Tej koranicznej formule już we wczesnym islamie nadano bardzo oficjalny charakter i włączono ją do rytualnej modlitwy. Na skierowane do muzułmanów pozdrowienie pokoju powinni odpowiedzieć pozdrowieniem jeszcze bardziej rozwiniętym, a w najgorszym wypadku tym samym. Mówi o tym sura 4. Kiedy kierują do was pozdrowienie pokoju, to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to samo pozdrowienie. Koran wymienia także warunki, które człowiek musi spełnić, żeby pokój stał się jego udziałem. Pierwszy i najważniejszy to akceptacja Koranu jako Słowa Bożego w pełnym tego słowa znaczeniu. Przyszło do was światło od Boga i księga jasna. Przez nią prowadzi Bóg tych, którzy poszukują Jego zadowolenia po drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła. Drugi warunek dotyczy właściwych relacji międzyludzkich. W Koranie czytamy: oto stworzyliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was. Werset ten stanowi niejako wezwanie Boga skierowane do całej ludzkości, aby niezależnie od istniejących różnic dążyła do wzajemnego poznania, zrozumienia, współpracy i do pokojowego współistnienia. Kolejnym warunkiem osiągnięcia pokoju jest odrzucenie szatana. Ktokolwiek odrzuca pokój, jest nieposłuszny Bogu i staje się narzędziem w ręku swego największego wroga, szatana. Egzegeci muzułmańscy dopatrują się w tym wersecie przesłania, że wojna, walka i jakikolwiek przelew krwi pochodzą od szatana, którego człowiek musi się strzec. Muzułmanie są wezwani do podejmowania wszelkich prób do zawierania pokoju. Mówi o tym sura 8. A jeśli oni skłonili się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu. W kontekście istniejących konfliktów na świecie trudno powiedzieć, że pokój zdominował świat islamu. Podobnie jak trudno wskazać na jego istnienie na wszystkich obszarach, gdzie żyją chrześcijanie. Bolesne doświadczenie rozdarcia między głoszonymi ideami a rzeczywistością powinny mobilizować do zaangażowania się na rzecz pokoju. Dzień islamu w Kościele katolickim w Polsce na pewno wpisuje się w dynamikę tego zaangażowania, aby wielki potencjał pokoju obecny w obu religiach wykorzystano dla dobra ludzkości i większej chwały Boga, który w obu tradycjach jest przecież źródłem pokoju.
O obchodzonym dziś w Kościele katolickim w Polsce Dniu Islamu mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.